Witam Państwa. Proszę Państwa, jestem w tej chwili po raz drugi w tym samym artykule. To jest druga część artykułu dotyczącego artykułu z China Daily, wiejskie odrodzenie. Wiejskie odrodzenie i teraz mam nadzieję znaleźć. Tak, już chyba znalazłem miejsce, w którym zacząłem. Skończyłem tamtą pierwszą część, teraz będę relacjonował Państwu drugą część tego artykułu. Cytuję. Jednak pan Chang, dyrektor do spraw obszarów wiejskich Alibaba Group, twierdzi, że firma obecnie traci pieniądze na swoich programach wiejskich w Taobao, ponieważ duże inwestycje są potrzebne do budowy centrów e-commerce w całym kraju. Wewnątrz kraju, więc na obszarach wiejskich. Co do tego też nie mam wątpliwości, ale to tak to jest, że na razie trzeba zainwestować bardzo duże pieniądze właśnie w te wszystkie elementy, o których mówiłem, mowa była w pierwszej części tego artykułu, we wszystko. No, trzeba rolnikom dać do ręki te smartfony, których oni sobie sami nie kupią, po prostu nie kupią, bo ich na to nie stać. Trzeba, załóżmy, że to są jakieś, to jest na przykład proszę, na przykład ziarno, jakiekolwiek zresztą ziarno, no to trzeba ich nauczyć być może przechowywać to ziarno w takich warunkach, żeby ono za kilka miesięcy, nie tylko po zebraniu, ale kilka miesięcy później, w zimie na przykład, żeby ono było, można było je przetransportować do jakichś dużych magazynów w mieście, no i tam sprzedać, albo ewentualnie do sklepów w mieście. To mogą być lodówki, które będą potrzebne do zamrażarki, które będą potrzebne do zamrażania mięsa. To mogą być jakieś lodówki, które są potrzebne do schłodzenia mleka. To są potrzebne samochody, które na przykład będą zwoziły to mleko w jedno miejsce. No, ci ludzie, którzy mieszkają na wsi, ci państwo, którzy mieszkają na wsi, bądź przynajmniej trochę liznęli tej wsi, to wiedzą doskonale, że to nie jest tak, że rolnik leży, a wszystko mu samo rośnie. Samo się nic nie robi. Więc trzeba olbrzymiej inwestycji w każdym praktycznie gospodarstwie, żeby ten gospodarz mógł to sprzedać. Bo to już nie jest XIX wiek, kiedy czy na początek XX, kiedy sprzedawało się wszystko. Bo wszystko było potrzebne, bo była bieda. Teraz to wszystko się nie sprzeda. No, to musi być suche, to musi być czyste, to musi być dobrze opakowane. Po prostu no, zupełnie inna jakość. A więc temu rolnikowi trzeba, u tego rolnika potrzebne są inwestycje i wokół tych wsi potrzebne są inwestycje, żeby zebrać, żeby odbierać od nich to wszystko, co oni wyprodukowali. Kolejny, znaczy cytuję dalej. Dział wiejski firmy Taobao szkoli pracowników Taobao na wsiach, buduje oddziały logistyczne na obszarach wiejskich. Mój pan Li Qingyu, kierownik projektu w Rural Taobao, czyli wiejskim Taobao, który promuje również produkty rolne na pierwszych stronach internetowych sklepów, a zapewniając niezabezpieczone pożyczki dla rolników i analizowanie dużych ilości danych w celu dostarczenia informacji zwrotnej, aby pomóc rolnikom w poprawie wydajności produkcji. To zdanie jest kiepsko napisane, ale to z jednej strony brzmi tak, że tu chodzi o to, żeby jednym z elementów tego całego gigantycznego programu dla wsi Taobao jest tak. Są ludzie, którzy muszą pomóc tym chłopom w pierwszym rzucie, żeby przekonać ich w ogóle do takiej idei, prawda? Tak czy nie? A jeśli ktoś rozmawia z polskim chłopem, to wie, że no, to już pozostawiam to dalej, bo to nie ma sensu. A później trzeba te produkty rolne wywieźć stamtąd, odpowiednio podane. Potrzebne są jakieś pożyczki dla tych rolników. No, potrzebna jest cała masa rzeczy, choćby po to, żeby tym rolnikom, którzy czasami tkwią jeszcze Oj, kilkaset lat wstecz, naprawdę, jeśli chodzi o produkcję rolną, trzeba im pomóc w poprawie właśnie wydajności produkcji. Od marca ubiegłego roku, cytuję, firma ustanowiła obecność w 600 okręgach, obejmując 30 tysięcy wniosków w 29 prowincjach. Zgodnie z raportem NDRC, wielu rolników napotyka trudności w nauce, jak sprzedawać swoje produkty rolne. No właśnie. A ci ludzie przyzwyczaili się do interakcji z ludźmi, których znają w transakcjach i w sprzedaży swoich produktów, a w ich handlu, mają do czynienia z nieuchwytnym klientem, mówi pan Yang. Pan Wang, profesor rozwoju obszarów wiejskich w China Agricultural University. I ci ludzie nie wiedzą jak, nie widzą tych swoich klientów, i nie potrafią z nimi rozmawiać. Więc jakby nie potrafią się oderwać od tego starego sposobu sprzedaży, nie wiedzą jak przyciągnąć klientów do ewentualnie swoich sklepów internetowych, bo jest taka możliwość, że powiedzmy sobie, realny, jakiś mądrzejszy, bardziej cwany rolnik z danej wsi, w której produkowane jest kilka, powiedzmy sobie, odmiar ziarna, nie wiem, może jakieś mięso, jakaś trzoda chlewna, jakieś owce, jakiś taki bardziej kumaty, zorganizuje przy pomocy oczywiście ludzi z zewnątrz, z Taobao, zorganizuje ten sklep internetowy. No ale być może na tym się skończy jego umiejętność i on stanie bezradny w sytuacji, w której do niego zgłosi się klient i powie, no dobrze, no to wiesz co, to Wang, ale no to sprzedaj mi tyle i tyle, a on tego człowieka nie zna. I mili Państwo, i to nie jest tak jak w Polsce, że jak było w Polsce, ja pamiętam wieś sprzed 50-60 lat, że jechało się na targi, wszystko było fajnie, tam nie znali się przecież ludzie, no częściowo się znali, tylko częściowo. Że ci chłopi jakoś byli tak bardziej otwarci, natomiast tutaj nie. Chińska wieś była tak klaustrofobiczna, dosłownie, tak zamknięta w sobie, że to nie ma porównania z polską wsią. W związku z tym ci chłopi chińscy nie mogą sobie nawet wyobrazić, że mogą rozmawiać z obcymi osobami. Tak jest, nic się na to nie poradzi. No właśnie, cytuję dalej. Na przykład pan Wu Jiming, hodowca ryżu z prowincji Jilin, mówi, że był kiedyś w Pekinie i był rozczarowany ryżem, który jadł w restauracji. Używam najlepszego rodzaju nasion ryżu, który pochodzi z północnego wschodu kraju, a ryż już świetnie pachnie, gdy jest gotowany i smakuje dobrze i jest miękki. Ludzie żyjący w miastach takich jak Pekin i Szanghaj nie mogą dostać takiego ryżu w supermarketach, mówi pan Wu. Widziałem, że cena ryżu z północnego wschodu sięga nawet 30 juanów za kilogram. To jest 3 razy więcej, niż ja mogę zaoferować. No i znaczy jest to 3 razy więcej, niż on zaoferuje. On daje 10 juanów za kilogram i no i właśnie, czyli innymi słowy, on porównuje tą cenę ryżu w tym supermarkecie z ceną u siebie i mówi, że to jest coś niesamowitego. I w związku z tym wtedy od tego zaczął się jego pomysł otwarcia sklepu na Taobao. Czyli tam są podobne sytuacje, podobne problemy jak u nas. No, pośrednicy, którzy zżerają, winują cenę. I teraz cytuję dalej. Chociaż w październiku 2015 roku wprowadzono nową ustawę o bezpieczeństwie żywności, wymagającą, aby każdy, kto sprzedaje żywność przez internet z wyjątkiem nieprzetworzonych produktów rolnych, musiał posiadać licencję. Potrzeba takiego certyfikatu była przeszkodą dla drobnych rolników, którzy chcą sprzedawać online. Raport NDRC mówi o tym, że problem licencjonowania żywności niestandardowej jest bardzo widoczny w prowincjach Gansu i Yunnan. Dalej mówi się, że tradycyjny proces warsztatowy zostanie zastąpiony przez produkcję fabryczną, która będzie miała ogromny wpływ na tradycyjne przetwarzanie lokalnej specjalności. Bardzo trudne jest zachowanie w takiej sytuacji, zachowanie oryginalnego smaku i, smaku i zapachu potrawy, jeśli będzie się chciało przetworzoną żywność. No na przykład oscypek, no to już jest przetworzona żywność. Pan Lai, ja oczywiście daję przykład oscypka w naszych polskich warunkach, przecież tam nie ma czegoś takiego. Pan Lan, autor raportu NDRC oraz ekspert do spraw ekonomiki i rolnictwa i starszy pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Przemysłowej i Gospodarki Technicznej, twierdzi, że rząd musi co najmniej podwoić obecne inwestycje w infrastrukturę wiejską. Rolnicy są bardzo sprytni, ale mają wiele problemów, których nie mogą rozwiązać samodzielnie. Potrzebują rządu, aby pomóc im rozwiązać problemy publiczne. To jest problem polityki publicznej, a nie problem rynkowy. Myślę, że ten pan mówił o właśnie takich rzeczach jak droga, prąd, podkreślam, powtarzam jeszcze raz, wielokrotnie mówiłem o tym, że w Chinach nie jest prawdą, że wszędzie w Chinach jest prąd. Nie. Prąd, woda, etc., etc. W 2014 i w 2015 roku Ministerstwo Handlu, cytuję, wytypowało 256 okręgów do wprowadzenia pilotażowego handlu elektronicznego na obszarach wiejskich, a pilotażowe okręgi i te pilotażowe okręgi otrzymały średnio 18,7 miliona juanów od rządu centralnego na logistykę obszaru, swojego obszaru, stacje obsługi handlu elektronicznego, przetwarzanie pierwotne urządzenia, a także systemy kontroli jakości i pomoc ustaleniu marki. No, 18,7 miliona to jest... No tak. Zarys strategii rozwoju informatyzacji na lipiec 2016 roku mówił, że powinniśmy nadal energicznie rozwijać handel elektroniczny na obszarach wiejskich, aby napędzić rozwój przemysłu wiejskiego na obszarach dotkniętych ubóstwa. Ponadto wytyczne z listopada, tak, 15 roku, listopada, znaczy wytyczne Rady Państwa, wezwały do czterokrotnego zwiększenia sprzedaży e-commerce na obszarach wiejskich do 2020 roku. To jest wszystko. Mili Państwo, to jest tak, że urzędnicy chińscy, urzędników chińskich i urzędników polskich nienawidzę w równym stopniu. W równym, dokładnie takim samym. To są łajdaki, męty i ludzie, do których nie mają cienia szacunku, albo jeszcze bardziej. Zresztą no, najlepiej przeczytać to takie zdanie, że powinniśmy rozwijać energicznie handel elektroniczny na obszarach wiejskich. No przecież ja bym tego, kto to wymyślił, to... No, wszystko jedno, co ja bym z nim zrobił. A mi Państwo, to jest tak, że istotnie, ja myślę, że państwo chińskie powinno starać się na wytypowanych być może tylko wytypowanych na początku obszarach, tak jak tutaj wytypowano 256 okręgów do pilotażowego handlu elektronicznego na obszarach wiejskich. Wytypowano te obszary i ok, i tam skierować pieniądze na drogi, na prąd, na wodę, na podstawowe rzeczy, no a później oczywiście w to wchodzą takie właśnie instytucje jak Taobao, prywatne firmy, no bo nie ma innego wyjścia, bo przecież one nie zrobią drogi, prawda, czy mostu, nie wybudują. No i wtedy wchodzi Taobao z tym swoim całym, z tymi ludźmi, którzy pierwszego kontaktu, nazwijmy to w ten sposób, z ludźmi Taobao pierwszego kontaktu, którzy przychodzą do wsi i zaczynają się rozeznawać, co można tu zrobić, czego nie można robić, z kim można zrobić, jak dużo można zrobić. No bo przecież nie każdy wiesiak jest, nadaje się do współpracy. No, mówiąc wprost, niestety wieś chińska jest stara albo coraz starsza, znaczy stara albo jeszcze starsza, No i ci ludzie nie są w stanie, mentalnie nie są w stanie przeskoczyć progu pod tytułem nauczenie się działań na smartfonie. Ja sam przecież mimo tego, że nie jestem znowu taki stary i większość życia poświęciłem informatyce, to ja sam mam pewne problemy, które być może nie chce mi się przeskoczyć. To jest inna sprawa, to jest moje lenistwo, ale jest obojętne, co, jakie są problemy. No są, nawet u mnie, no, a przecież taki biedny starszy pan, 70-letni, mój rówieśnik nawet ze wsi, który być może skończył 4 klasy szkoły podstawowej, ja nawet bym nie próbował go tego nauczyć, bo to było po prostu bez szans. No. Więc z jednej strony bardzo bym chciał, żeby ta wieś chińska się odrodziła, ale problem polega na tym, że to będzie niesamowicie trudno. Ona została jakby wydrenowana. To jest dobre słowo. Wieś chińska została wydrenowana z ludzi młodych przede wszystkim. Którzy są rzutcy, którzy bywają w każdym razie. Nie wszyscy są, ale bywają wśród nich, sporo jest ludzi rzutki. Więc została wydrenowana i to niestety to jest efekt polityki partii, no i nic się na to nie poradzi. Partia zapewne spokojnie bierze to jakby na klatę, po polsku mówię, na swoją klatę. To była polityka partii i z rozmysłem prowadzona i cześć. No tylko, że teraz są tego konsekwencje i będą tego konsekwencje. Nie wiem, czy spora liczba młodych ludzi zdecyduje się na powrót na wsi, na wieś, tylko dlatego, że być może się okaże, że jest możliwość zarobienia. Zawsze na wsi będzie trudniej pracować, trudniej się utrzymać niż w mieście. Poza tym miasto zawsze będzie atrakcyjniejszym miejscem do życia dla większości ludzi. No, dla mnie nie jest, ale dla większości, szczególnie młodych ludzi, no, miasto jest atrakcyjniejszym miejscem niż wieś. Więc tu ja mówię o konsekwencjach polityki partii w stosunku do wsi. Te konsekwencje są. Te konsekwencje polityki jednego dziecka, tak, konsekwencje szerzej polityki w stosunku do wsi są. One są bardzo kiepskie. One są bardzo poważne dla całego społeczeństwa i mogą być, i może to się jeszcze gorzej skończyć niż w tej chwili jest, gdy wymrą ci, którym się chce, ci z tym starym, których się jeszcze chce, którzy jeszcze mają siły. Bo wtedy zaczną wymierać całe wsie, zamierać zacznie życie na tych wsiach. To nie jest nowość, to nie jest rzecz wyjątkowa w Chinach. To raczej jest standard. Oby się znaleźli ci młodzi, którzy będą chcieli wrócić, którzy jednak wszystko będą uważali, że ich miejsce jest na wsi niż w mieście. Za cenę oczywiście tej ciężkiej pracy, która ich spotkała na wsi, ale Chińczycy są ludźmi ciężkiej pracy, więc mam nadzieję, że takich ludzi znajdzie się jeszcze sporo. Proszę Państwa, jak powiedziałem, ja mogę o wsi bez końca, również chińskiej, bo ja to czuję. Może tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.